11 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami, w którym dzisiaj porozmawiamy o wilkach i myśliwych, bo to jest właściwie taki duet w tym momencie rozbudzający dosyć emocje w tym dyskursie publicznym. W związku z tym do studia zaprosiłam pana Jacka Banaszka, łowczego okręgowego z zarządu okręgowego w Zielonej Górze właśnie. Dziękuję bardzo tutaj za pomoc, przypomnienie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Daszbur.
Panie Jacku, wpisuję w Google frazę wilki, spacja, myśliwi. Zrobiłam to gdzieś tak może półtorej godziny przed audycją. Jak pan myśli, co mi się wyświetliło?
Nie mam pojęcia.
Ja pozwoliłam sobie tutaj zanotować 4 nagłówki z góry. Wilki na celowniku. Drugie, dlaczego myśliwi straszą wilkiem. Trzecie, po 20 latach znów będą polować na wilki. Czwarte, dążą do ostrzału wilków. To były tylko 4. Następne były bardzo podobne. Na następnej stronie były również podobne. I chciałam je przytoczyć, ponieważ uważam, że na tyle są istotne, a są tylko nagłówkami, że dzisiaj w dobie mediów, internetu, to one kształtują nam obraz świata. I ten obraz właściwie od jakiegoś czasu wygląda tak, że myśliwi polują na wilka.
No, z tym się do końca tak nie zgodzę. Ja wcale się nie zgodzę ze względu na to po prostu, że wilk jest przede wszystkim gatunkiem chronionym i żadnemu myśliwemu nie wolno podnieść broni, oddać strzału, jeśli chodzi o ten gatunek. Na chwilę obecną nadzór nad tym gatunkiem sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a dalej minister właściwy do spraw środowiska i tutaj nie wolno nam myśliwym. Mało tego, my jako Zrzeszenie Polski Związek Łowiecki dbamy o przyrodę. Jest to część ochrony przyrody w myśl ustawy. Kształtujemy ją i wobec tego, jeśli mamy gatunek o statusie chronionym, to staramy się stworzyć mu takie warunki, aby ten gatunek mógł jak najlepiej funkcjonować. Natomiast zupełnie inną rzeczą jest, że ten wilk jest w naszych ostępach zarówno leśnych i widują go nie tylko myśliwi, ale też społeczność lokalna na danym terenie. Najczęściej jest on gdzieś tam w pobliżu wsi, przede wszystkim też tam, gdzie są hodowle zamknięte, czy to bydła, czy to hodowle danieli, jeleni. I tam można te wilki najczęściej spotkać. Owszem, widzimy, każdego dnia widzimy symptomy występowania wilków. Natomiast podkreślam jeszcze raz, to jest gatunek prawnie chroniony. Nie wolno myśliwemu podnieść, że tak powiem, ręki na ten gatunek.
No, muszę tutaj przypomnieć, wynotowałam sobie w 2017 roku sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Lesku. Myśliwi winni zabicia i oskurowania wilka w Bieszczadach. Na pewno pan czytał i powie mi pan pewnie, że to jest wyjątek.
Dokładnie tak. Niestety, no, tak jak w każdym środowisku, patologie się zdarzają. Zdarzają się, zresztą no, nie do końca bym nazwał przede wszystkim taką osobę myśliwym, ponieważ w momencie, kiedy jest odstrzał gatunku chronionego, jest to kusownictwo.
No nie
jak
jest
dla
już
mnie i to jest, to podlega paragrafom.
Nie tak są jak, panowie już myśliwymi, zostali usunięci.
Tak jak, to znaczy nie widziałem ani wyroku, nie miałem do czynienia, natomiast z logicznego punktu widzenia, tak jak logika mi podpowiada, to nie tylko się odnosi do gatunku wilka. Tłumaczenie się jakiekolwiek w tym momencie nie ma racji bytu ze względu na to, że każdy myśliwy przed oddaniem strzału odpowiada za diagnozowanie celu i nie może to być oddany strzał do nierozpoznanego celu. To jest pierwsza i fundamentalna zasada. Natomiast w tym wypadku doszło do takiego zajścia. Ponieśli ci panowie konsekwencje w związku z tym i mi się wydaje, że sprawa jest po prostu zamknięta i ku przestrodze każdemu innemu, który kto chciałby się w ten sposób, nie wiem.
Ale chciałbym też uzupełnić tą informację, bo świadkiem tego procederu, tego skórowania był myśliwy, który był świadkiem w sądzie i po prostu przekazał tą informację, że to jego koledzy dokonali tej zbrodni, można powiedzieć, bo to było zabicie zwierzęcia pod całkowitą, pod ścisłą ochroną.
Dokładnie. Jeśli zeznał, no to nie wiem, czy brał udział, czy nie brał. Nie znam okoliczności
nie,
w ogóle.
Nie, on to po prostu zobaczył.
W ogóle. No i jeśli zobaczył i zgłosił, no to chwała mu za to i to jest prawie myśliwe i to jest koniec, kropka. Natomiast ja tutaj jeszcze raz podkreślę, że łowiectwo, myślistwo, oddanie strzału do zwierzyny to nie jest rozpoznanie na zasadzie koń, sarna, jeleń czy lis. My mamy w okresach ochronnych, musimy rozpoznać gatunki zwierząt, sprowadzając konkretnie do płci. Skoro rogacza, sarnę możemy strzelać od 11 maja do końca września, a później strzelamy sarnę, kozę i koźle, a rogacz na przykład zrzuca parostki w tym momencie, czyli swoje trofeum niejako, to w tym momencie tak naprawdę gro państwa o tym nie wie, ale myśliwi rozpoznają sarnę, kozę od rogacza poprzez zaobserwowany kosmyk włosów przy sromie, tak zwany fartuszek. I tylko wtedy jest możliwość i stuprocentowa możliwość oddania strzału, ewentualnie kozła, poprzez zdiagnozowanie genitaliów.
Zaprosiłam pana, żebyśmy porozmawiali o wilkach, ale chciałam pana na początek zapytać, czy pan czytał te komentarze, także swoich kolegów, takie komentarze, które wyzwalają chociażby te opinie, które przytoczyłam na początku, że myśliwi chcą, dążą do polowania, do tego, żeby wilki można było selekcjonować. I bardzo często pojawia się taka opinia, że taki argument, że wilk jest konkurencją dla myśliwych. Czy pan się w ogóle spotkał, nawet przytoczę ostatnio w Gazecie Wyborczej, 7 września pojawiła się opinia pana Jerzego Materny, posła PiS-u, długoletniego myśliwego. Może się to komuś nie podobać, ale wilki stwarzają zagrożenie i wie pan co? Nie zabijają tylko dla jedzenia, a dla samego zabijania.
To znaczy...
To jest to straszenie wilkiem, czy nie jest?
Znaczy, moim zdaniem to jest kwestia odbioru, ponieważ myśliwi doskonale sobie zdają, co to znaczy gospodarowanie gatunkiem. Doskonale wiedzą, co to jest ta hodowla, w cudzysłowie rzecz jasna ujmując, którą prowadzimy w środowisku, w otwartych ekosystemach. W momencie, umówmy się, przegapienia pewnych sytuacji, jakie mają miejsce w środowisku, naprawienie pewnych zdarzeń nie jest tak od kiwnięciem palcem, ponieważ to są procesy. Procesy przyrodnicze, chociażby jak namnażanie się poszczególnych gatunków i to nie trzeba tylko i wyłącznie odnosić tego do wilka. Natomiast na pewno zgodzę się w pewnym sensie, jeśli chodzi, że niosą zagrożenie. I to nie wynika absolutnie z wypowiedzi tylko i wyłącznie myśliwych, ponieważ wystarczy spojrzeć na portale społecznościowe, bądź też czasami na strony, gdzie są pewne stowarzyszenia, czy też nawet ludzie, którzy zbierają grzyby, może nie tyle zawodowo, ale z przyjemności i ile obaw tam jest, bo spotkał wilka, bo naocznie stwierdził, że ten wilk gdzieś się tam przemieszczał, że pojawiły się obawy, zwracają się z zapytaniami nawet do Polskiego Związku Łowieckiego, jak sobie poradzić w takim momencie, no bo na grzyby chcę pójść, na jagody chcę pójść, tak, ale jest pewna obawa, chcę zabrać z sobą dziecko, czy babcia chce zabrać z sobą wnuczka, pospacerować po lesie, no i teraz czy są jakieś odstraszacze, czy są jakieś sposoby, aby ten wilk nie podchodził.
Ale zaraz, panie Jacku, bo przecież bardzo często i leśnicy w mojej audycji bardzo często opowiadali o tym, że wilka nie jest tak wcale łatwo zobaczyć. On nas widzi, on nas czuje, ale Po pierwsze, czy zwykły człowiek, grzybiarz jest w stanie zobaczyć wilka, kiedy no, przyrodnicy często długie godziny, miesiące, tygodnie poświęcają na to, żeby jakieś gdzieś ujęcie z daleka długim obiektywem zrobić, a pan mówi o tym, że grzybiarz nagle tak stanął przed wilkiem i teraz chce go co odstraszyć, poopsikać.
Nie, nie.
Może
nie,
mnie zobaczył
wilka. Absolutnie, absolutnie nie w ten sposób. Po prostu spotkanie z tym gatunkiem, moim zdaniem, to jest tylko i wyłącznie łódź szczęścia albo nieszczęścia, w zależności, kto to będzie rozpatrywał.
A pan widział wilka? Miał pan taką okazję?
Tak. Pierwszy raz w życiu podczas wykonywania obowiązków zawodowych, służbowych, podczas taksacji, konkretnie na terenie Nadleśnictwa w Łuszakowice. I powiem szczerze, że w pierwszym kontakcie, jak podniosłem wzrok, to było na takim starodrzewiu sosnowym z dość bogatym podszytem świerkowym, mignęła mi taka dość jasna plama gdzieś na odległości około 100 metrów.
A dawno
w
temu?
Pierwszym 6 lat temu. 6 lat temu akurat wtedy urządzaliśmy, że tak powiem, w żargonie leśnym Nadleśnictwo Łuszakowice i pierwszy raz wówczas przemknęło mi coś przed oczyma, a wiedziałem, że tam występują Daniele, bo spotykałem te Daniele w kilku miejscach. No i zacząłem coś notować w zeszycie, to co wykonujemy. Podniosłem głowę i okazuje się, że ten zwierz nie biegnie jak Daniel. Nie jest to ten taki pimpok, taka piłeczka. Nie ma takiego kusu, jak mają jeleniowate. Natomiast płynie po tym lesie, dosłownie płynie. No i miałem akurat z sobą lornetkę. Wyposażeni też jesteśmy w dalmierz do mierzenia odległości na różnych, przy różnych zjawiskach, jakie w lesie musimy pomierzyć. No i okazało się, że naprzeciw mnie stał piękny wilk. I w pierwszym momencie w życiu nie dowierzałem. Mało tego, w kontakcie z leśniczym, jak później opowiadałem, to sam nie dawał wiary. Sprawdził mnie. Obdzwonił kilka miejsc, okazało się, że w pobliżu był w ostatnim czasie widziany nie jeden, ale 2 czy 3 wilki. Ja widziałem w tym momencie jedną sztukę.
Pan miał szczęście.
Proszę?
Pan miał szczęście.
Zeszły się nasze ścieżki. Ja wychodzę z takiego założenia, że zeszły się nasze ścieżki i grzybiarz też ma takie prawo spotkać takiego wilka. Wystarczy, że ten wilk się przemieszcza, a grzybiarz akurat w tym momencie nie będzie od wiatru od niego, a wystarczy, że będzie gdzieś tam obrabiał sobie grzybki, siedział pod drzewem, posilał się obojętnie co. I można to stwierdzić, bo najdzie na nas ten drapieżnik. On w dzień się przemieszcza. To nie jest tak jak, powiedzmy, no, z typowo nocnym gatunkiem, jakim jest chociażby borsuk, który gdzieś tam zaczyna się pojawiać.
Pan Marek Maciantowicz mówił, że od II wojny światowej nie było żadnego ataku wilka na człowieka, więc skąd ten strach? Czy właśnie, będę cały czas nawiązywała, czy nie z tego internetu, z tych opinii, z tych dyskusji, z tych strzępków zdań, które się pojawiają i przypomina pan sobie, kiedy cytowałam 4 zaledwie nagłówki na pierwszej stronie wyszukiwarki. Można się bać po prostu.
Zgadza
zwłaszcza
się.
Siedząc w domu albo w mieście.
Aczkolwiek trudno mi jest się odnieść ze względu na to, że wystarczy spojrzeć na 2018 rok, gdzie mieliśmy stwierdzone mimo wszystko w Polsce 4 ataki. Owszem, różne są diagnozy tych ataków, czy to hybrydy, czy to udomowione być może osobniki, natomiast miały one miejsce 2 na Podkarpaciu, no i 2 dotyczące naszego województwa, konkretnie pod Trzebiczem, koło miejscowości Drezdenko, na osoby dorosłe, na Podkarpaciu było to na dzieci, no to mimo wszystko. Natomiast sięgając do historii, no to za czasów walk chociażby napoleońskich, wówczas kiedy to wilki namnożyły się dosyć licznie, a po lasach ukrywali się chociażby dezerterzy czy ranni żołnierze, no to niestety tych opisuje literatura, że tych ataków, czy też nawet wyspecjalizowaniu się w kierunku gdzieś tam do ludzi, no to było sporo. To te wilki wywierały presję na tych, że tak powiem, żołnierzy.
No tak, ale chciałam pana zapytać o to, w jaki sposób ten wilk mógłby być konkurencją dla was? Czy w ogóle w środowisku rozmawiając o wilkach traktujecie go jako konkurencję do zwierzyny, że on trzebi zwierzynę, którą myśliwy mógłby zastrzelić?
trzebie zwierzynę, ponieważ tym się żywi. I ja tego nie postrzegam jako konkurencję. Jeśli wilk jest, występuje, no to jest zwierzęciem chronionym, gatunkiem chronionym. No to czy on będzie w jakimkolwiek innym statusie, to i tak będzie musiał się posilać, będzie musiał żyć, funkcjonować. Mało tego, on ma konkretne zadania, że tak powiem, jako pionierskie. Powinien w pewnym sensie w pierwszej kolejności uśmiercać czy też pożywiać się osobnikami, które są powiedzmy chore, które mogą być ranne bardzo często w kolizjach drogowych, po kolizjach drogowych. Natomiast na pewno ten gatunek jest częścią ekosystemu i musimy na to mieć baczenie, uwzględniać to w planach łowieckich, w naszym zwierzostanie, że tak powiem, i tak to wygląda.
To dobrze, że wilk jest w lesie.
To znaczy, no to jest gatunek, który kiedyś tutaj występował, występuje obecnie, bo ten czas, okres, tak jak wspomniałem, wojny napoleońskie, to jest naprawdę odległy, ale XIX wiek, 55 rok chociażby, to tutaj musimy powiedzieć o pewnej sinusoidzie, jak jeśli nie nazwać naprawdę takimi skrajnymi stanowiskami ludzi w stosunku do wilka. Ponieważ w latach 50. nie dość, że wypłacano w Polsce premie za zabicie wilków, i to niemałe, wypłacano premie za wyłapywanie szczeniąt i uśmiercanie, to jeszcze doszło w kilkanaście lat później do możliwości trucia. To proszę zauważyć, jakie są ekstrema, tak? Z jednej strony wręcz trujemy, wykłada się truciznę, gdzie w związku z tym ginie na pewno, bo nie da się tego obejść. Nie da się przeznaczyć trucizny dla konkretnego osobnika, gatunku i tak dalej, zwłaszcza w środowisku naturalnym. Na pewno ginie przy tym mnóstwo innych zwierząt do bodajże 2001 roku, kiedy wilk zostaje objęty ochroną.
Myśli pan, że dzisiaj jesteśmy bardziej humanitarni? Bo dał pan bardzo ekstremalny przykład trucia szczeniąt.
Jak tylko mówię o tym, jakie właśnie wilkowi towarzyszyły, jakie perypetie. Od gatunku naprawdę zbrukanego, niepożądanego, jeśli nie znienawidzonego, wiadomym jest, tutaj wszystko się, ja bym tutaj nie odnosił do konkurencji wśród myśliwych, czy też o cokolwiek. My patrzymy, patrząc na wiek XIX, lata 50., wiadomo, że jesteśmy po jednym kataklizmie, przed drugim kataklizmem takim ogólnoświatowym. Różnie bywało z pożywieniem, różnie bywało z bezpieczeństwem. Mówimy o zupełnie innym stanie społeczeństwa, liczebności, w sensie liczebności. Mówimy zupełnie o innej presji ludzi na las, na otoczenie, na środowisko. Dzisiaj jesteśmy zupełnie w innym położeniu, zupełnie w innym świecie żyjemy. To trzeba odnieść do realiów, które nas otaczają, jak musimy zrozumieć zarówno wieś, skraj miasta, jak i centrum miasta. Rozróżnić te elementy. I to jest moim zdaniem klucz sprawy. Niebezpieczeństwo, właśnie tu nie chodzi o konkurencję, tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi, którzy mają związek z lasem, którzy też czasami utrzymują się z jakichś dóbr, chociażby runa leśnego, którzy spacerują po tym lesie. Spójrzmy, że dzisiaj tak na dobrą sprawę to nie ma już takich miejsc odosobnionych tam, gdzie człowiek nie zagląda. Ja już nie mówię o gospodarce leśnej, o gospodarce łowieckiej, ale przyrodnikach, mówię o, przepraszam, i o przyrodnikach, natomiast chociażby o zbieraczach runa leśnego, sportowcach, o ludziach, którzy szukają rekreacji.
No właśnie nie ma, zwrócił pan uwagę na to, że nie ma takich dzikich miejsc pierwotnych. Być może ten wilk uosabia, jest symbolem właśnie czegoś dzikiego, czegoś, co warto bronić, bo zastanawiam się, skąd biorą się te argumenty, że wilk jest waszą konkurencją, dlaczego wyzwala tak wiele emocji i ma takich obrońców właściwie na śmierć i życie. Na pewno czytał pan wiele komentarzy i te komentarze mają jakiś poziom agresji w sobie nawet, bo ta chęć obrony wilka jest ogromna. Może to jest po prostu tęsknota za tym dzikim, czego już właściwie nie ma w lasach.
Oczywiście, no niełatwym jest to, jeśli chodzi o w ogóle odniesienie się do takich komentarzy, bo bardzo często są one pisane pod bardzo dużym wpływem emocji. Nie umiem powiedzieć, czy na podstawie określonej wiedzy, bo to każdy dzisiaj na dobrą sprawę może wziąć komputer, włączyć komputer i staje się publicystą, staje się krytykiem, wypowiada się na szerokim forum, gremium i najczęściej jeszcze pod określonym loginem, nie loginem, a nickiem, nie podając swoich danych i każdy ma do tego pełne prawo. Natomiast dla mnie bardzo przede wszystkim ważnymi kierunkami to jest wysłuchiwanie fachowców na ten temat, którzy znają biologię, behawiorystykę danego gatunku, nawet nie odnosząc się już tylko i wyłącznie do wilka. Ja wiem, że program jest o wilku, natomiast w momencie, kiedy poświęcimy czas, uwagę, sami zaangażujemy się w literaturę, przeanalizujemy, sięgniemy, bo dzisiaj każdy może powiedzieć z nas, że owszem, gatunek występujący u nas, no i on nie jest groźny, bo on może uciekać i tak dalej. Mnie uczono przez całe życie w szkole, że jeśli chodzi o znam łańcuch pokarmowy, wilk w naszym środowisku, nie mówię tutaj o wyżynach czy górach, jest największym drapieżnikiem, nie mającym naturalnego wroga. Ponadto zawsze uczono, że niezależnie czy to jest drapieżnik, jakikolwiek gatunek zwierzęcia, to pozyskuje jedzenie jak najmniejszym nakładem energii. I to jest prawo natury. I teraz po raz kolejny powiem, poczucie bezpieczeństwa nas ludzi. Przede wszystkim na pierwszym miejscu nas ludzi i tak jak wspomniałem, wieś, miasto, przecionek tego miasta, a centrum miasta. Ale mamy naprawdę różne i bardzo mocno spolaryzowane środowiska, co właśnie wyrażane jest w komentarzach, które chociażby pani przytaczała.
No właśnie o to chciałam zapytać, czy są pod ochroną od 20 ponad lat, od 98 roku pod ścisłą ochroną. Powiedział pan, że nie mają naturalnego wroga. Muszę tutaj powiedzieć, że no jedynym tak wrogiem był człowiek, który wcześniej na te wilki polował, strzelał do nich. One budzą respekt, są pod ochroną. Jak pan uważa, panie Jacku, czy ta ochrona jest im w tej chwili potrzebna? Czy uważa pan, że ona powinna zostać ograniczona? Pan się wypowiada dzisiaj jako myśliwy. I jakie jest stanowisko właściwie? Czy jest jakieś oficjalne stanowisko PZŁ w tej sprawie? Bo muszę przyznać, że właśnie w internecie, w mediach społecznościowych dużo jest wypowiedzi myśliwych, którzy chcą, żeby w jakiejś części te wilki były przez myśliwych ostrzeliwane.
Znaczy tak, ja powiem, z takim stanowiskiem ja nie miałem przynajmniej do czynienia, natomiast mogę powiedzieć poniekąd sam za siebie, mając do czynienia i mając tutaj na co dzień, podejmując współpracę z kołami łowieckimi naszego okręgu, będąc w kontakcie z łowczymi okręgowymi z różnych okręgów w Polsce, no mogę powiedzieć, że gatunek na pewno przyrasta. Na pewno przyrasta. Na chwilę obecną te pytania to na dobrą sprawę powinny być skierowane do instytucji, które sprawują nadzór nad gatunkami chronionymi. I to konkretnie w kierunku przede wszystkim określenia liczebności tego wilka, możliwości takiego pojęcia jak wielkości czy też pojemności łowisk dla tego wilka, co też myślę, że dla społeczeństwa byłoby jakąś informacją, bo jeśli jest jakaś pojemność łowiska, ten wilk może powiedzmy żerować i zaspokoić swoje potrzeby w łowisku, w naturalnym środowisku, no to najprawdopodobniej nie będzie podchodził pod ludzi. Nigdy nie użyję sformułowania, że nie będzie, bo to te zaprzeczają pewne fakty temu. Część takich informacji, która funkcjonuje na różnych portalach w internecie, Oczywiście jest fejkami, zwykłą manipulacją.
Nawiązuje pan do sławetnego filmu z Wisconsin, który pan Brachmański przedstawiał jako filmik nakręcony tak w Blasku Piastowskim, z tego co pamiętam.
Nie nawiązuję, bo takich sytuacji było sporo. Natomiast myśmy sobie wyjaśnili te sprawy związane i temat uważam za zamknięty. Wyjaśniliśmy sobie te sprawy związane z tym akurat filmem. Natomiast dzisiaj należy sobie zadać pytanie, ile w województwie lubuskim mamy i w Polsce mamy wilków. Pozwoliłem sobie wykonać...
Około 2000 w Polsce sztuk.
Dzisiaj pozwoliłem sobie wykonać telefon i porozmawiać z instytucją, która sprawuje nadzór nad wilkiem. No i według danych w 2018 roku to jest w Polsce bytuje... myślę, że to jest szacunkowa liczba, 2868 wilków, z tym, że w lubuskim mamy 369. No i na dobrą sprawę tych 369 wilków podzieliłem sobie na 5 czy też 7, że tak powiem, osobników, ze względu na to, że od 3 do 8 mówi się, przepraszam, od 5 do 15 może liczyć watacha, czyli średnia rodzina wilków.
I obszar, jaki zajmuje.
Czyli 5-7 i wychodzi nam przy 7 sztukach średnia wielkość watachy 52 rodziny, przy 5 74. My bardzo często słyszymy o pojedynczych spotkaniach z wilkiem, tak? Mówimy, że mamy 369 wilków i 2868 w Polsce, gdzie w 2016 roku było tych wilków 1484 wedle GUS-u, Głównego Urzędu Statystyki. No i tutaj widać ten progres przyrostu. I ja tutaj nie patrzyłbym bardziej, czy to jest konkurencja, natomiast zastanowił się nad... Owszem, jest to gatunek chroniony, ale zastanowił się nad ewentualnie perspektywą i ewentualnie, żeby nie było za późno, dzisiaj już podjąłbym działania co do jak najlepszego określenia ilości tych wilków, to po pierwsze.
A da
jeśli są
bez
to jest
zimy
tak
w
samo,
Polsce?
To jest tak samo jak z gatunkami dziko żyjącymi wszystkimi zwierząt. Ale myślę, że to jest szacunkowa.
Wilk jest szczególny, dlatego że jest jednak...
Jest bardzo trudno wychwytywalny, że tak powiem. Natomiast są metodyki inwentaryzacji na zasadzie rodzin i genetyki. Natomiast to muszą robić specjaliści na pewno, muszą mieć za tym konkretne środki. No i teraz nad pewną strategią, założenia. Ja pamiętam konferencję 2008-10 chyba, przepraszam, kiedy to szacowano tą populację wilka na około 1000 sztuk w Polsce i zakładano jakiś tam próg 2-2,5 tysiące i powinno coś się zacząć dziać. Takie hasła padały. Natomiast dzisiaj mamy tych wilków tutaj wedle tego, co uzyskałem, 2800, natomiast o żadnej strategii my nie słyszymy. I to jest pewna tylko taka, może nie tyle przestroga, co bardziej, jeszcze raz mówię, w środowisku naturalnym nic się nie zadarzy z dnia na dzień, bo nagle się okaże, że czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało, coś się wydarzyło, tak? I nic się nie będziemy mogli zadziałać na zasadzie zróbmy tak. To nie są lata 50., że tak powiem, że sięgnęto po tak radykalne rozwiązania jak zabijanie młodocianego pokolenia, czy też młodzieży, bądź też aż takie jak trucie, tak? Bo to w ogóle mi się gdzieś tam w logice jako też czuję się ekologa, nie mieści za bardzo w głowie. Natomiast takie mieliśmy czasy, takie mieliśmy realia. No i teraz mając 369 wilków, biorąc pod uwagę to, że taka jedna rodzina wydaje na świat od 3 do 8 szczeniąt, wadera konkretnie, no to możemy sobie policzyć, jaki ten przyrost może być od tych 50, powiedzmy, dwóch rodzin. To jest na poziomie około 200-250 osobników, tak? I w tym momencie, no, biorąc pod uwagę śmiertelność naturalną, to co może się wydarzyć, no to szacuje się, że około nawet 50% może być tej śmiertelności naturalnej, no to mimo wszystko około 100-125 tych wilków może nam przebywać, mówię, przy 50 powiedzmy gdzieś tam dwóch rodzinach. Jeśli tych rodzin będzie, nie wiem, 17-20, no to poprzez analogię możemy zastosować sobie ten, powiedzmy, przyrost naturalny.
No tak, no ale teraz... one przecież wędrują.
No i teraz jest dla mnie właśnie zaczyna, to już specjaliści muszą się wypowiadać w tej dziedzinie, konkretnie odnośnie wilków, ponieważ tutaj zaczyna się, zadaję sobie pytanie, czy tak, następuje dyspersja, a moim zdaniem to jest taki naturalny proces, który powoduje na rozprzestrzenianiu się po prostu organizmów z terenów już zajęty na nowo zajmowane tereny. Czy ta dyspersja będzie postępowała na zewnątrz? Nie wiem, jak wygląda sytuacja w innych okalających nas województwach, czy też za Odrą u naszych sąsiadów, aczkolwiek sąsiedzi już też podejmowali ten temat niejednokrotnie i wiem, że to nawet w jednej z kampanii politycznych było pewną kartą przetargową, natomiast czy będzie to dyspersja, czy będzie to zacieśnianie areałów osobniczych poszczególnych rodzin i też większa, w związku z tym większa liczebność na danym terenie, a także oddziaływanie pomiędzy rodzinami, ponieważ te wilki pomiędzy rodzinami poszczególnymi niekoniecznie się tolerują.
One muszą
to nie
mieć
wiem, nie umiem, nie dużą umiem, przestrzeń nie umiem odpowiedzieć życia. Ze względu na to, że nie posiadam fachowej wiedzy. Natomiast na pewno moim zdaniem już takie analizy należałoby robić, bo jeszcze jest czas ku temu.
No właśnie, ciągle usiłuję pana
albo
namówić
już jest czas ku temu.
Na komentarz a propos tych opinii, które pana koledzy. Ja może tutaj przytoczę, na portalu OKO.press wyczytałam: Zygmunt Krzemień, myśliwy i przewodniczący Komisji Hodowlanej do Spraw Zwierzyny Grubej z Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy, sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem byłby niewielki odstrzał wilków. Czyli jakaś opinia się pojawiła, że to jest ten kierunek.
Czy tak, w momencie, kiedy pojawi się zagrożenie...
A czy wy macie jakiś taki próg, gdzie ta populacja dochodzi do rozrostu w jakimś momencie i wtedy trzeba już zacząć interweniować?
Nie.
Czy no chodzi tylko i wyłącznie o kwestię ilości ataków na ludzi czy zwierzęta gospodarskie?
My nie możemy absolutnie mieć takiej granicy ze względu na to, że ten gatunek nie podlega naszej ani gospodarce, ani naszemu nadzorowi. To jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
To dlaczego myśliwi wypowiadają się tak licznie
te gatunki,
w tej sprawie?
Ponieważ myślę, że to jest odpowiedź przede wszystkim na obawy społeczeństwa. To, co już mówiliśmy tutaj wielokrotnie, kilkukrotnie przytaczałem, w momencie, kiedy gdzieś tam ludzie zaczynają mieć obawy, bo pojawia się gdzieś tam w okolicy domostw na wsiach.
A to
czy
mówi
też...
pan o ludziach, którzy mieszkają w małych miejscowościach, na wsiach, blisko lasu.
Ale bezpieczeństwo im się należy.
W Bieszczadach.
Chyba. Nie. Nie mówię tylko i wyłącznie o Bieszczadach. Mówię tutaj też między innymi Puszcza Notecka, okolice Drezdenka,
informacji.
Wówczas w zeszłym roku, jak była ta akcja z atakami pod Trzebiczem, myśmy mieli kilkukrotnie informacje tutaj i przekierowywaliśmy do RDOŚ-u Gorzowskiego w okolicach Łęknicy, pojawiające się wilki, tam gdzie są hodowle danieli, tam jeden z rolników też owce miał, wypasał.
No bo właśnie tylko takich ludzi chyba ten problem dotyczy, mieszkańców miast nie są narażeni na kontakt z wilkiem.
Nie są. No akurat jak się znajdują w mieście, no to nie są. No, nie umiem inaczej odpowiedzieć na to pytanie, bo trudno mieć kontakt z wilkiem, w ogóle trudno mieć kontakt z naturą i znać jej zależności, nie wychylając się poza teren miasta.
A ocena płynie chyba z miast.
Przemilczę.
To odpowie mi pan na pytanie, jak wyglądałaby ewentualna ta procedura i redukcja, która by, no, w jaki sposób się to odbywa?
Redukcja? Jeszcze raz mogę, przepraszam?
Tak, chodzi mi o taką jakby procedurę zdejmowania ochrony z wilka. Jakby się to miało odbyć, bo jest bardzo dużo opinii oskarżających, że to myśliwi chcą polować na wilka, więc jakby się to miało odbywać? No przecież w tej chwili wilk jest pod ochroną.
Dokładnie, ale tutaj to prosiłbym skierować temat do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, natomiast jest to w oparciu o ministra ochrony środowiska, który tutaj reguluje pewne rzeczy związane z gatunkami, z listą gatunków chronionych, tak samo jak jest rozporządzenie dotyczące listy gatunków łownych, czyli tych, które pospolicie występują i możemy nimi gospodarować, no i tutaj także minister ma swoją inicjatywę. Także to jest na najwyższych szczeblach rządowych.
I dalej uważa pan, że ta ochrona jest im potrzebna, czy nie jest potrzebna?
Wilkom na dzień dzisiejszy?
Tak, jeśli na dzisiaj.
Dostałby odpowiedni organ analizę odnośnie ilości tych wilków na naszym terenie, to powinien jakieś działania podjąć. Ja myślę, że na dzisiaj to, co już powiedziałem, dzisiaj jest nam potrzebne przede wszystkim już zastanowienie się nad pewną strategią, ponieważ widzimy, że ilość jest przyrastająca. Wzrastająca.
A kto ma się nad tą strategią zastanawiać?
Proszę?
Kto ma się zastanawiać nad tą strategią?
No na chwilę obecną, dopóki nadzór nad gatunkami chronionymi sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, to już pewne działania przede wszystkim powinny być wszczęte i wiem, że takie już są prowadzone. Natomiast następnie to są kierowane wnioski do ministra i to już przechodzi na wyższy szczebel, powiedzmy, decyzyjności. No i tutaj należy pójść w jakichś kierunkach, obrać jakieś kierunki i zastanowić się nad gospodarowaniem ewentualnie tym gatunkiem, ale to musi być poparte konkretnymi opracowaniami i inwentaryzacją.
A czy to straszenie wilkiem, czy to nie jest takie niepotrzebne wzbudzanie niepokoju?
To znaczy, powiem tak, myślę, że przezorny zawsze ubezpieczony.
A
wchodząc
chce pan
do kogokolwiek na podwórko...
Za jakiś czas może myśli wypowiedzieć, a nie mówiłem, tak?
Nie chciałbym, żeby doszło do tego. Aczkolwiek w zeszłym roku, no... Ta dwójka dzieci to jest chyba najbardziej bolące, co może spotkać człowieka w życiu, tak? Jeśli coś się takiego wydarzy. Ta dwójka dorosłych osób pod Drezdenkiem, no podobnie. Jest to trauma życiowa moim zdaniem i być może życiowa na całe do końca swoich dni. Natomiast czy my jako ludzie musimy się przekonać o tym na własnym organizmie, że nie wiem, jest za późno albo że należy zacząć działać?
To już pozostawiam chyba
każdemu słuchaczowi do odpowiedzenia sobie na takie pytanie. Chciałbym, żeby było... Nie chciałbym takich polaryzacji, właśnie tak skrajnych zdań na ten temat, bo myśliwym zależy na tym, bo hodowcom trzody chlewnej, bydła, czy też jakichkolwiek innych gatunków zależy na tym, żeby tego wilka nie było. Bo właśnie cała sztuka na tym, żeby znaleźć ten konstans, tą równowagę, żeby było tyle, ile nie będzie wzbudzało poczucia niebezpieczeństwa czy zagrożenia, przede wszystkim dla nas ludzi. Ja odnoszę na pierwszy rzut odnoszę to do nas jako ludzi, a następnie do inwentarza ewentualnie, który posiadamy. My bardzo dużo informacji mieliśmy na temat na przykład pozagryzanych psów przy obejściach, a nawet takich psów, które no niestety, ale były na uwięzi, na łańcuchu. No to znaczy, że gdzieś ten wilk pewną barierę przełamuje. Skoro się pojawia na polu i dostaje zdjęcie od rolnika, który gdzieś tam orał pole, w pierwszym momencie nie dowierzał, w drugim udało mu się jeszcze wykonać zdjęcie, no to też znaczy, że gdzieś tam pojawia się i ukazuje się oczom ludzkim. Czy taki człowiek ma prawo być, nie wiem, zagrożony, bądź mieć poczucie niebezpieczeństwa? Każdy z nas by musiał sobie odpowiedzieć na to pytanie, kto ewentualnie miał takie spotkanie z wilkiem. Myśmy kiedyś rozmawiali na temat wilków już podczas jednej z audycji tutaj z jednym z redaktorów i bodajże był telefon spod Międzyrzecza, że jeden z biegaczy napotkał się i jest taka możliwość. No owszem, biegacz poszedł pobiegać do lasu, napotkał na wilki, no i miał potem problem z tym, żeby gdzieś tam wrócić, bądź wrócić w to miejsce, czy swobodnie sobie pójść pobiegać. Wybierał inne ścieżki i tak dalej. No to Czyli coś w głowie zostaje po spotkaniu z takim zwierzęciem. A no czy tak. Nie mamy obaw, wchodząc do kogoś na podwórko czasami i widząc
dużego napis, czarnego
dużego,
psa.
Dużego czarnego psa, a czasami jeszcze napis ostrzegający nas? W lesie nie ma tych ostrzeżeń, aczkolwiek chyba koło Torzymia, pamiętam, w ostatnim czasie pojawiły się tabliczki odnośnie możliwości spotkania z wilkiem.
Ale czemu myśliwi nie odpuszczają sobie tych komentarzy, wiedząc, jaki to oddźwięk społeczny wywołuje? Bo chciałam pana zapytać na koniec, jeszcze zapytam pana o tą książkę, bo myślę, że nie bez przypadku przyniósł pan książkę zatytułowaną Hipokryzja. O zwierzętach, napisaną przez doktora Andrzeja Kruszewicza, ale czy dziś, w dzisiejszych czasach, czy teraz można sobie tak po prostu straszyć wilkiem, który wywołuje tak ogromne polaryzacje?
Myślę, że nie powinno się, natomiast no, nie mam wpływu na to, co się pojawia w internecie. Zresztą nie mamy my wpływu na to, co się pojawia w internecie. Chcemy dzisiaj informacji, chcemy dzisiaj opublikować, czy zamieszcza pani na portalu internetowym informację, że prowadzimy audycję, a za chwileczkę wylewa się jakaś tam fala hejtu w jedną bądź drugą stronę i rozpoczyna się dyskusja pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami. Myślę, że to nie tędy droga, że to nie da nam rozwiązania. Dzisiaj jest potrzebna merytoryczna rozmowa fachowców odnośnie inwentaryzacji rzetelnej, odnośnie możliwości, jakie zapewniają siedliska czy środowisko i ewentualnie znak zapytania, ponieważ to się też bardzo często pojawia w mediach i wybrzmiało nawet przy ataku w zeszłym roku na te osoby, które wspominałem, odnośnie możliwości hybrydyzacji, pojawienia się hybryd, czyli krzyżowania się psa domowego z wilkiem. Bo wtedy należałoby przeprowadzić badania, tak, i zastanowić się, co na dobrą sprawę chronimy. Bo jeśli wyszłaby taka sytuacja, że w środowisku mamy hybrydy, to zdajemy sobie chyba oboje tutaj sprawę w studiu, że jest to chyba największe zagrożenie, nie człowiek, największe zagrożenie dla czystości gatunków, jakim jest wilk, to hybryda. Natomiast wspomniała pani o hipokryzji doktora Kruszewicza. No dla mnie to jest naprawdę arcydzieło na miarę XXI wieku odnośnie tego, jacy jesteśmy my ludzie, co zrobiliśmy w odniesieniu do środowiska naturalnego, gdzie ingerowaliśmy, co wyjęliśmy z tego środowiska, co oswoiliśmy na swoje potrzeby życia i nie tylko, bo i wygody, i mody. Natomiast właśnie odnośnie tutaj działu poświęconego zwierzętom dzikim, doktor Kruszewicz zadaje kilka takich fundamentalnych pytań. I ja pamiętam, że na jednej z konferencji, gdzie prelegentem był doktor Kruszewicz, one też zapadły. I pierwsze takie pytanie to jest, czy jesteś za ochroną wilków? I takie pytanie padło na sali. Oczywiście wszyscy byli za ochroną wilków. Drugie, czy chciałbyś, aby wilki występowały w pobliskim lesie? Już nie wszyscy się zgłosili, że z uwagi na obawę. W jakiej odległości od swojego domu jesteś w stanie tolerować obecność wilków? No to było trudno to określić, bo nikt nie potrafił określić akurat z będących na sali i to pamiętam jak dziś. Natomiast czwarte pytanie było na tyle pytaniem konkretnym, że już wtedy było widać, kto ma świadomość, że występuje wilk w ekosystemach, że jest naszym sąsiadem i ono brzmiało, czy chciałbyś, żeby podczas drogi do szkoły twoje dziecko miało szansę na spotkanie z wilkiem. I proszę mi uwierzyć, wsie o luźnej zabudowie, nieduże osady, bardzo często ludzie mają świadomość, że pomiędzy tymi domami te wilki sobie w nocy meandrują, gdzieś tam przemieszczają się w celu poszukiwania pożywienia, przemieszczania się do ostępów leśnych, czy też na swoje łowy, pod okryciem rzecz jasna nocy. Natomiast pamiętajmy, że w okresach zimowych nasze dzieci czy idą, czy wracają i co się okazało na tym wykładzie, to te ścieżki się rzecz jasna przecinają. I na tym wykładzie leśnicy, myśliwi i osoby, które miały świadomość tego, że te wilki są i występują i widać nawet tropy czasami na śniegu, że świetnie zaadoptowały sobie niekoniecznie przejścia dla zwierząt, ale się świetnie nad autostradami, ale świetnie się poruszają też zwykłymi duktami, którymi my jeździmy i przechodzą z jednej, z drugiej strony. Dla nich nie ma to problemu, nie stanowi. No to w tym momencie pozostały z podniesionymi rękami tylko osoby, które miały tą świadomość. Natomiast nikt, kto nie miał tej świadomości, bądź to, co mówiliśmy, z centrum miasta, już nie był za tym, żeby tego wilka chronić w momencie, kiedy te szlaki naszych wędrówek życiowych krzyżowałyby się z tym gatunkiem.
Tak sobie pomyślałam już zupełnie na koniec, że chyba najbardziej bronimy tego, co jest bardzo daleko od nas. Pan Jacek Banaszek, łowczy okręgowy z Zarządu Okręgowego PZU w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Daszbur.
Między nami zwierzętami wracamy po 21:00 i wtedy porozmawiamy o książce o kocie Stefanie.
Say they hard as bricks, but they as soft as a peach. Claiming the G of all G's. Please, I come blowing through like the breeze. Sitting on threes, posted, coasting, mashing down Pacific Coast. And the bomb chrome rims, black on black Yukon. With nuts hanging from the city where the bangers be banging. It don't seem like shit is changing. I hollered at the homie the other day. G'd up at the park sipping Alizé. One of the homies took a beating, so now it's finna be a gangin' checking at the meeting. Life cycles repeating. It's just another sunset falling. See, I can hear the homies that pass calling me. And you know what I discovered? What they keep saying: keep your mind and your money, motherfuckers, and shake busters. Ever sold millions, but yet you niggas persist to talk shit. Get off my dick. You never catch me slipping, rolling with the heat, slap the clipping. I never thought the world would start tripping. My life's a trip though, hit the crypto, blow the whistle. They think I bang, so I pack a pistol. Warrant to the G is a G. I don't fuck with you niggas, so don't fuck with me. Let's ride to the east side, slide like a folk. I pack some fofo when I'm stepping out those. To the bang, to the boogie, if I speak then I spoke. Warrant G, you do it every time till you're low. Get the party lit like blazing smoke. The east side of the beach, west side of the coast. You know the niggas that I ride with hogs. Attack dogs, the same niggas I'm down to die with, motherfucker. Been from London to Japan, stomp land to land to the Egyptian sands. You can't check me, disrespect me, or mop me up with the bass bumping out my truck. And all these police trying to lock me up. Money rules the world, and I made the loot, so don't make me shoot. Cause trying to mash it get you done every time. I ain't trying to hurt nobody, but I'm down for mine. Biatch.
Sponsorem wskazania czasu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.